Tak zabrzmiało Allegro z koncertu klawesynowego Wolfganga Amadeusa Mozarta, ale koncertu inspirowanego sonatą D-dur Johanna Christiana Bacha grał Pierre Handaï i zespół Le Concert Français. A z nami już goście. Goście zapowiadani, goście, z którymi porozmawiamy o festiwalu muzycznym imienia hrabiego Poletyły, który odbywać się będzie już niebawem w Krasnym Stawie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A te głosy, które odezwały się do nas na antenie Radia Lublin, to Anna Huszczo i Katarzyna Pilipiuk, artystki, muzyczki i osoby odpowiedzialne za stronę, jak rozumiem, programową, ale pewnie także poniekąd przynajmniej organizacyjną festiwalu, prawda?
Dokładnie.
Dobrze, drogie panie, wobec tego zacznijmy. Krasny Staw, osoba hrabiego Poletyły i drugi festiwal muzyczny. Skąd ta idea? Dlaczego Krasny Staw? Skąd w całym tym przedsięwzięciu obecność, oczywiście symboliczna, osoby hrabiego Poletyły i skąd wykonawstwo na instrumentach historycznych?
Skąd Krasny Staw? Krasny Staw dlatego, że mój mąż, Andrzej Pilipiuk, pochodzi z tamtych okolic, konkretnie z Wojsławic. I właśnie w Wojsławicach swój majątek mieli Poletyłowie. To była rodzina bardzo interesujących osobowości. Jednym z nich jest właśnie hrabia Leopold, który żył w wieku XIX, który brał udział w powstaniu, który miał liczne znajomości wśród ludzi sztuki, który sztukę bardzo lubił, który znał Titusa Wojciechowskiego, a przez niego również Fryderyka Chopina. I postanowiłyśmy, że właśnie ta barwna osobowość mogła być
inspiracją
dla nas, żeby właśnie stworzyć takie miejsce, w którym będzie się słuchało muzyki romantycznej.
Doskonale muzyka romantyczna, ale z tego co widać w programach koncertów, to nie tylko ta oczywista, nie tylko ta szeroko znana i popularna wśród melomanów, choćby pojawia się tutaj nazwisko Bacha, ale jak rozumiem nie chodzi o Jana Sebastiana.
Johann Christian jest w programie tegorocznego festiwalu. Generalnie ideą tego festiwalu jest kultywowanie jakby XIX-wiecznej muzyki salonowej, która mogła być uprawiana, rozpowszechniana na polskich dworach. Stąd też zamierzeniem jest wykonawstwo muzyki wczesnoklasycznej, klasycznej i romantycznej głównie.
Zwykle wykonawstwo na instrumentach historycznych generalnie kojarzy nam się z muzyką czasów przedmozartowskich. Rozumiem, że cała koncepcja festiwalu, który panie programują i organizują w Krasnym Stawie, niejako przeciera te granice mozartowską, dawniej rozumianą jako ten, powiedzmy, kres historii muzyki, którą wykonuje się na instrumentach dawnych. Nie mylę się, prawda?
To już jest rzecz, która dzieje się i na Zachodzie, i u nas. Tutaj nie aspirujemy do bycia pionierkami, absolutnie. Ale faktem jest, że takich koncertów z muzyką romantyczną na kopiach instrumentów, bądź też na oryginalnych instrumentach jest o wiele mniej niż na kopiach instrumentów barokowych. To jest prawda. I pomyślałyśmy również, że będzie ciekawym zabiegiem stworzenie takiego miejsca, które mogłoby być odniesieniem do tegoż romantycznego salonu. Stąd też pierwszy koncert, którego program przypomina właśnie repertuar salonowy. Tam są pojedyncze pieśni, ariety, miniatury instrumentalne, które właśnie wykonywano w takim bardzo kameralnym gronie, często wyłącznie dla siebie. To nie były utwory koncertowe, to były przeważnie utwory właśnie do muzykowania domowego.
To skoro o muzykowaniu domowym mówimy, zaraz do tego wrócimy, ale chciałem podpytać o te aspekty związane z instrumentami, stricte z instrumentami, ponieważ te instrumenty to już nie są te same instrumenty, które zwykle kojarzą nam się z muzyką dawną. Nie tylko mam na myśli oczywiście instrumenty klawiszowe, ale inne chyba też już różnią się, prawda? Jeżeli chodzi o początki wieku XIX od tych wcześniejszych, od tych związanych z muzyką czasów przedmozartowskich.
Tak, rzeczywiście zdecydowanie te instrumenty się różnią, one ewoluowały na przestrzeni epok. My tutaj jakby chciałabym właśnie nawiązać jednak do tych instrumentów klawiszowych, a myślę, że o tych kopiach instrumentów dętych opowie Kasia. Uważamy za taki główny atut tego wydarzenia to, że mamy właśnie w posiadaniu oryginalne instrumenty z epoki. Jest to fortepian stołowy marki Broadwood & Sons, John Broadwood & Sons z 1818 wieku, na którym no, ja wykonuję wszystkie utwory i który jest, będzie również jakby, na którym będą wykonywać też państwo toporowscy swój recital częściowo. Więc to jest jakby też taka rzecz, którą uważamy za no, może nie charakterystyczną, ale coś, co jest takie nietypowe i wabiące dla słuchaczy. Natomiast o kopiach instrumentów dętych to może jednak tutaj specjalistka.
Ale to może o tym za chwilę, bo skoro mowa o muzyce z udziałem instrumentów klawiszowych i o sobie Marka Toporowskiego, który jest jednym z wykonawców tegorocznej edycji festiwalu imienia hrabiego Poletyły, to zróbmy chwilę przerwy na muzykę. Sonata na skrzypce i fortepian. Sonata utrzymana w tonacji F moll, opus 19, a konkretnie trzecia jej część, czyli Allegro, i te usłyszymy na instrumentach historycznych w wykonaniu Roberta Bachary i przy fortepianie Marka Toporowskiego. To Robert Bachara i Marek Toporowski wykonujący trzecią część Allegro z sonaty na skrzypce i fortepian, a w zasadzie jeszcze na pianoforte, chyba tak powinienem powiedzieć, F-moll Ferdynanda Risa. A my wracamy do rozmowy z Anną Huszczo i Katarzyną Pilipiuk. Skończyliśmy na instrumentach klawiszowych. Pani Katarzyno, a jak sytuacja ma się z instrumentami dętymi?
Dla instrumentów dętych wiek XIX to był taki moment olbrzymiego, przyspieszonego rozwoju i takiego przepoczwarzenia się. W wieku XVIII oboje, na których ja gram, miały bardzo, bardzo prostą, wręcz prymitywną konstrukcję. To była taka, mówiąc kolokwialnie, fujarka ze stroikiem, która miała dwie klapy. I w związku z tym bardzo trudno było wykonywać na takich instrumentach utwory w tonacjach mających więcej niż trzy znaki przykluczowe. Natomiast ta ewolucja, na przykład w przypadku fletu, to znaczy dodanie kolejnych klap, w przypadku klarnetu odbyła się wcześniej. Obój pozostawał w tyle i w związku z tym na początku wieku XIX w ogóle stał się instrumentem takim niewygodnym, mało używanym przez kompozytorów. W rękopisach muzycznych często oboje zastępowano fletami bądź klarnetami, ponieważ uważano, że to jest taki instrument, który jest bardzo wadliwy i na pewno na nim zagrany utwór nie wyjdzie dobrze i lepiej jest zastąpić właśnie czymś bardziej efektywnym. Cóż, natomiast już ten początek wieku XIX zaowocował kolejnymi unowocześnieniami w konstrukcji oboju i jednym z takich właśnie konstruktorów i wynalazców był Henry Broad, którego nocturn zabrzmi podczas pierwszego z koncertów. To był oboista, nauczyciel, to był konstruktor, który pisał utwory również dla siebie i jego ideą było to, żeby na oboju grało się jak najłatwiej i żeby można było wreszcie na tymże instrumencie grać cicho i bez wysiłku. W związku z tym jego kompozycje nie są dla wykonawców łatwe, ponieważ on stworzył taki obój, na którym rzeczywiście te walory dało się wyeksponować, ale w zasadzie nikt obecnie takiego instrumentu grającego, albo prawie nikt, nie posiada. I cóż, musimy się dostosować i starać się na innych, mniej odpowiadających tej muzyce instrumentach koncertować, co też jest zgodne z ówczesną praktyką wykonawczą, no bo wiadomo, pan Henri Brod skomponował utwór, wydał go i oboiści w Europie, którzy nie posiadali jego instrumentów, starali się wykonać ten utwór na swoich instrumentach. Ja właśnie wykonam tenże nocturn na kopii instrumentu ośmioklapowego. To jest taki prawie obój klasyczny, ale ma dodanych 8 klapek.
Czyli rozumiem, że to już nie taki obój, który wykorzystywał Wolfgang Amadeusz Mozart, tylko nieco późniejszy, prawda?
Nieco późniejszy. Wolfgang Amadeusz Mozart wykorzystywał obój z 2 klapami, czyli z taką liczbą klap, jak była jeszcze w baroku.
Zanim zaprosimy na kolejne wydarzenia, jeszcze chwila przerwy na muzykę, żeby wybrzmiał taki w zasadzie symbol tego salonowego muzykowania charakterystycznego dla pierwszych dziesięcioleci kultury muzycznej wieku XIX. Przeniesiemy się do Warszawy, początków XIX stulecia, kiedy to w latach 20. wydano zbiór polonezów Michała Kleofasa Ogińskiego. Wydano w Warszawie, choć ten pozostawał już wówczas na emigracji, niejako poza polską kulturą artystyczną. Z tychże 12 polonezów przed nami wybrzmi polonez B-dur, polonez na 4 ręce. Ponownie Marek Toporowski, tym razem w duecie fortepianowym z Irminą Obońską, i ten duet również usłyszą Państwo w ramach tegorocznej edycji Festiwalu Hrabiego Poletyły. Tak zabrzmiały ostatnie akordy jednego z polonezów Michała Kleofasa Ogińskiego, wykonywanego oczywiście na instrumencie historycznym przez duet fortepianowy Marek Toporowski i Irmina Obońska. My przypomnimy, że jesteśmy cały czas z panią Anną Huszczo i z panią Katarzyną Pilipiuk, które, jak mam nadzieję, teraz zaproszą nas na festiwal imienia hrabiego Leopolda Poletyły, który już niebawem rozpocznie się w Krasnym Stawie.
Oczywiście, serdecznie zapraszamy państwa. Można będzie usłyszeć na żywo właśnie duet pana Marka Toporowskiego i pani Irminy Obońskiej. Ten koncert odbędzie się 14 sierpnia o godzinie 19 w Muzeum Regionalnym w Krasnym Stawie. Zapraszamy też na wyjątkowo barwny i trochę zawiadiacki koncert finałowy 17 sierpnia. Tutaj będzie mnóstwo wykonawców. Do zespołu dołączą smyczki, dołączą rogi, dołączy flet. Tytuł koncertu to Huzia na Mozarta i nie chciałabym zdradzać więcej.
Wszystko rozpocznie się 11 sierpnia o godzinie 10 warsztatami skrzypcowymi. I te warsztaty zostaną poprowadzone przez wybitnego skrzypka Grzegorza Lalka. A pierwszy koncert odbędzie się 12 sierpnia o godzinie 19 w kapitularzu.
Prefektarzu,
Muzeum Regionalnego w Krasnym Stawie. I podczas tego koncertu będą państwo mogli usłyszeć utwory, pieśni, ballady Moniuszki i Vincenzo Belliniego.
Dziękujemy więc za to zaproszenie. Gośćmi Anteny Radia Lublin były Anna Huszczo i Katarzyna Pilipiuk. Dobranoc.
Dobranoc. Dziękujemy bardzo za uwagę.